Otwórzmy drugą księgę Samuela. Na rozdziale 21. Załóżcie sobie od razu pierwszą księgę Samuela. Też na rozdziale 21. Będę czytał od wersetu 15 w 2 Samuelowej do 22 i później będziemy czytać fragment 22 rozdziału. Później znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Dawid wyruszył wraz ze swymi sługami i walczyli z Filistynami, a Dawid był znużony. Wtedy Iszbibenob, który wywodził się z synów pewnego olbrzyma, a którego włócznia ważyła 300 syklów brązu i który miał przepasany nowy miecz, postanowił, że zabije Dawida. Lecz Abiszaj, syn Cerui, przyszedł mu z pomocą, uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida przysięgli mu: nie będziesz już wyruszał z nami do bitwy, abyś nie zgasił pochodni Izraela. Potem znowu była bitwa z Filistynami w Gob. Wtedy Sibekaj, Huszatyta, zabił Safa, który pochodził z synów tego olbrzyma. Była też jeszcze inna wojna z Filistynami w Gob, podczas której Elhanan, syn Jara Oregima z Betlejem, zabił brata Goliata Gityty, którego drzewce włóczni były jak wał tkacki. Ponadto toczyła się jeszcze wojna w Gat, gdzie był człowiek wysokiego wzrostu, mający po 6 palców u rąk i po 6 palców u nóg, razem 24. On także był synem tego olbrzyma. Gdy urągał on Izraelowi, zabił go Jonatan, syn Shimei, brata Dawida. Ci czterej byli synami tego olbrzyma z Gad, a polegli z ręki Dawida i z ręki jego sług. To jest taki moment, kiedy Dawid już jest posunięty w latach, można powiedzieć, bo prawdopodobnie to już jego panowanie ma się u schyłku. Mamy w 23 rozdziale już ostatnie słowa Dawida. I rzeczywiście można powiedzieć, że skoro jeden z tych olbrzymów został zabity przez Jonatana, syna Shimei, brata Dawida, to znaczy, że ten młody człowiek, który zabił olbrzyma, był mniej więcej w wieku wnuka Dawida, prawda? Czyli można powiedzieć tak bezpiecznie, że no, Dawid jakąś 60 mógł mieć już z okładem. Wyruszał na wojny i chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że już nie popełnił tego błędu, który zrobił, kiedy został i wtedy zobaczył Batrzebę, bo tam był taki fragment, który mówił, że w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, to Dawid sobie został w domu. I to był błąd. Czyli znalazł się nie w tym złym czasie i w złym miejscu. Ale królowie zwykli wyruszać na wojnę razem z swoim wojskiem, oczywiście. Tylko że Dawid wyruszył z nimi, ale był już znużony. Ile razy czuliście takie znużenie? Czy to jest znużenie sprawami, czy to jest znużenie wiekiem? Po prostu w pewnych sytuacjach człowiek jest znużony, zmęczony i zdecydowanie jest w gorszej formie. Teraz pojawia się człowiek, który nazywa się Iszbibenob, który wywodził się z synów pewnego olbrzyma. Opis jest taki, jak podobny bardzo do opisu Goliata. Jego włócznia ważyła 300 syklów brązu i miał przepasany nowy miecz i postanowił, że zabije Dawida. To jest bardzo interesujący szczegół. Po pierwsze dlatego, że Iszbibenob oznacza pochodzę z Nob. A druga sprawa to jest ciekawe, że tekst podkreśla, że on sobie ten nowy miecz przepasał. I teraz przejdźmy do 21 rozdziału pierwszej księgi Samuela. I zobaczycie, prawdopodobnie będziecie mieli skojarzenie. Potem Dawid przyszedł do Nob, do kapłana Achimeleka. Achimelek wyszedł przestraszony naprzeciw Dawida i zapytał go: dlaczego jesteś sam i nie ma z tobą nikogo? Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi: król zlecił mi pewną sprawę, nakazując, niech nikt nie wie o tej sprawie, z którą cię wysyłam i którą ci zleciłem. Z tego powodu umówiłem się ze swoimi sługami w pewnym miejscu. Teraz więc co masz pod ręką? Daj mi do ręki 5 chlebów lub cokolwiek się znajdzie. Kapłan odpowiedział Dawidowi: nie mam pod ręką zwykłego chleba, tylko chleb poświęcony. Dam ci go, ale pod warunkiem, że słudzy wstrzymali się od kobiet. Dawid odpowiedział kapłanowi: na pewno kobiety były oddalone od nas przez 3 dni, odkąd wyruszyłem. Naczynia młodzieńców są więc święte. A chleb jest w pewien sposób zwykły, chociaż dziś został poświęcony w naczyniu. Kapłan dał mu więc poświęcony chleb, gdyż nie było tam innego chleba oprócz chleba pokładnego, który zabrano sprzed oblicza Pana, aby w dniu jego usunięcia położyć świeży chleb. W tym dniu był tam pewien człowiek spośród sług Saula, zatrzymany przed Panem. Miał na imię Doeg, był Edomitą, przełożony nad pasterzami Saula. Dawid zapytał Achimeleka: czy nie masz tu pod ręką włóczni albo miecza, bo nie wziąłem ze sobą ani swego miecza, ani żadnej swojej broni, gdyż sprawa króla była pilna. Kapłan odpowiedział: miecz Goliata Filistyna, którego zabiłeś w dolinie Ela, jest zawinięty w szatę z efodem. Jeśli chcesz go sobie wziąć, weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. Dawid odpowiedział: nie ma od niego lepszego. Daj mi go. To jest miejsce pochodzenia tego człowieka, tego olbrzyma, który miał przepasany nowy miecz i postanowił zabić Dawida. Kiedy? Kiedy Dawid był już znużony. To jest jakiś czas, dłuższy czas później. I wtedy, kiedy Dawid przyszedł do Achimeleka, do kapłana w Nob, też był zmęczony, też był wykończony, uciekał przed Saulem. I to są sytuacje, które właśnie nam się czasem zdarzają, że my jesteśmy wykończeni, znużeni, zmęczeni. Jesteśmy gdzieś w sytuacji, w której naprawdę to nie jest czas naszej najlepszej formy. I tutaj jakoś Bóg pokazuje 2 rzeczy, to znaczy 2 płaszczyzny tego, jak w takiej sytuacji, co robi Pan i co, jak powinniśmy zachować się my. Przede wszystkim kapłan rozmawia z Dawidem. I teraz jakby to przełożyć na to, co się dzieje w naszym życiu, to zobaczmy, że w sytuacjach tego typu, co my powinniśmy robić? Mamy arcykapłana w niebie, tak? Który jest po prawicy Ojca i który... Tron łaski jest dla nas otwarty i właściwie on na nas tylko czeka, żeby nam tej łaski udzielić w odpowiedniej porze. Przychodzimy do kapłana, bo to jest taki typ jak w Starym Testamencie, jak było w wielu innych sytuacjach, że wychodziło się do kapłana poza obóz na przykład, żeby oczyścił i tak dalej, i tak dalej. I teraz przychodzimy do naszego kapłana i co on nam daje? No, Pan Jezus nawet powołał się na ten fragment z tym chlebem pokładnym, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, że no przecież dostał chleby pokładne, chociaż teoretycznie nie wolno mu było wziąć. A tu jest coś więcej niż świątynia, bo tam były te chleby w świątyni wtedy, w przybytku. I teraz co daje kapłan temu człowiekowi, Dawidowi, który szuka, potrzebuje pomocy i z pustyni przychodzi? Daje mu 2 rzeczy. Chleb. Poświęcony chleb. A druga sprawa to jest ten miecz. I w sytuacjach, kiedy my właśnie jesteśmy znużeni, zmęczeni, uciekamy, mamy naprawdę pustynię, bo jest problem, to Bóg nam daje na pewno dwie rzeczy. Daje nam chleb, daje nam siebie, to jest chleb poświęcony i to jest On. On chce nam dać w tej sytuacji siebie, dlatego trzeba Go naprawdę usilnie szukać, to jest pierwsza rzecz, jak najbardziej. A druga rzecz to jest daje miecz. I to jest bardzo charakterystyczne, że to był miecz Goliata, którego Dawid wcześniej zabił. I są takie momenty, kiedy Pan Bóg daje nam miecz do walki, bo trzeba będzie powalczyć, ale ten miecz nam coś przypomina. Ten miecz przypomina nam kiedyś, kiedy zwyciężaliśmy olbrzyma. Masz ten miecz, nie ma od niego lepszego. My możemy sobie to skojarzyć z mieczem Słowa Bożego oczywiście. Nie ma od niego lepszego. Ale to jest taki moment, kiedy Bóg przypomina człowiekowi, popatrz, przypomnij sobie taki moment, kiedy tego olbrzyma położyłeś trupem i to jest ten miecz, żebyś sobie przypomniał. I teraz, kiedy jesteś znużony, kiedy zmęczony, kiedy uciekasz, kiedy jesteś na pustyni, wspomnij na dzieła Boże. Dlatego, że Bóg chce odnowić twoje siły. Olbrzymi mają to do siebie w naszym życiu, że wracają. I tak jak się czyta w Biblii o tych olbrzymach, to oni się tak jakoś pojawiają nagle, jakby znowu byli. Już ich tam pobito, już ich wybito, a tu się okazuje, że na kolejny olbrzym się pojawia. I ten olbrzym w dodatku ma z nami stare porachunki. Stare porachunki. Ja przypuszczam, że skoro to wszystko działo się w Nob wtedy, to wszyscy o tym wiedzieli, co się wtedy stało. To znaczy, że Dawid był, że wziął ten miecz, a potem stała się rzecz straszna, mianowicie kapłan i wszyscy kapłani w tym mieście zostali wyrżnięci na rozkaz Saula. Dlatego, że pomogli Dawidowi. Przypuszczam, że to była głośna sprawa. I właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy znużeni, to jest taki moment, kiedy naprawdę stare olbrzymy wracają i mają z nami porachunki i postanawiają nas zabić. Bo zły nas bardzo nienawidzi, chcę wam powiedzieć. Każdy z nas jest tak znienawidzony. A jednak jest Pan, jest chleb, jest miecz. I do Niego przychodzimy, bierzemy ten miecz, wspominamy na to, że przecież myśmy już zwyciężyli. To nie jest pierwszy raz. Ale Bóg jest dobry i pozwoli nam zwyciężyć znowu. Bo On się nie zmienił. Mimo tego naszego zmęczenia, mimo tego naszego znużenia. I druga rzecz, o której jest napisane dalej w tej drugiej księdze Samuela, to jest to, że Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida przysięgli mu, nie będziesz już wyruszał z nami do bitwy, abyś nie zgasił pochodni Izraela. I właśnie teraz, to jest taka płaszczyzna już kościelna, taka wspólnotowa. To znaczy widzimy, że brat, siostra są zmęczeni, są znużeni. Jest bitwa. Jest po prostu środek bitwy, jest zgiełk, walczymy, bo niestety takie sytuacje się zdarzają, że trzeba walczyć. I wtedy, kiedy Dawid próbował, już był zmęczony, nie jest napisane, że on sam go pokonał, tego olbrzyma, tylko ktoś musiał przyjść z pomocą i jednym ciosem go zabił. I teraz przypomnijcie sobie takie sytuacje, kiedy, bo to jest kwestia wrażliwości naszej na potrzeby brata, na potrzeby siostry. Oprócz tego, że istnieje wątek taki personalny, to znaczy idę do Pana, dostaję od Niego ten chleb, idę do tronu łaski, do mojego arcykapłana i On mi tej łaski w odpowiedniej porze udziela. Dostaję ten miecz, On mi coś przypomina, to były zwycięstwa, Panie, jesteś taki sam. To dodatkowo ja mam jeszcze braci i siostry, którzy widzą, że ja jestem znużony, zmęczony i że ja słabnę. to musiał być taki moment, kiedy Dawid po prostu słabł w czasie tej bitwy. Zresztą miał już swoje lata. Co się stało? Obok niego był ktoś, kto jednym cięciem potrafił zabić tego olbrzyma, dlatego że widział potrzebę. I teraz przypomnijcie sobie takie sytuacje, kiedy jesteśmy słabi, kiedy potrzebujemy pomocy i nagle odzywa się telefon. Albo dostajemy SMS-a od brata, od siostry. Trafiony, zatopiony. Dlaczego? Dlatego, że istnieje sytuacja taka, której jeżeli my okazujemy wrażliwość na Boży głos, to będziemy nagle mieli takie pragnienie, albo tak usłyszymy, coś będzie takiego, zadzwoń, napisz. I to się może okazać właśnie to, o co w tej chwili chodzi, na co ten brat, ta siostra czekali. Może się okazać moment znużenia, w którym oni potrzebują, bo olbrzym znowu atakuje. Może to być właśnie taki jeszcze stary olbrzym, który znowu ma stare porachunki. I jeśli my nie będziemy mieli takiej wrażliwości, bo to jest kwestia też takiej relacji z Panem, czyli relacja z Panem nie jest tylko po to, żebyśmy sami dla siebie pewne rzeczy mogli osiągnąć, do Niego przychodzić, ale On stworzył Kościół właśnie po to, że jesteśmy członkami jedni drugich. I w takich momentach, jeżeli będziemy mieli taką wrażliwość, będziemy chodzili z Bogiem, to będziemy mieli moment, w którym Bóg zechce nas użyć i abyśmy Go nie przegapili. I raz będzie użyty jeden, drugi raz będzie użyty ktoś inny i tu nie ma takiej możliwości, żeby na przykład jedna osoba była używana zawsze. Bo to w ogóle nie o to chodzi. I nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy nie przychodzi moment, kiedy rzeczywiście trzeba zadzwonić, rzeczywiście trzeba napisać i to będzie to, o co chodziło. Doświadczałem tego wielokrotnie jako biorca. Kiedy przychodził mail, kiedy ja byłem w totalnym kryzysie. Przychodził SMS, przychodził telefon, brat dzwoni i mówi słowa, o które chodziło. Ponieważ Bóg właśnie nim chciał się posłużyć. I to jest całe piękno Kościoła. Nie spodziewajmy się, że olbrzymi, którzy zostali kiedyś gdzieś tam wytraceni, to oni sobie tam już nigdy nie wrócą. Oni będą wracać. Problem polega na tym, że ta walka będzie trwać, ale wojna należy do Pana. Bitwa należy do Pana. My o tym zapominamy i zwłaszcza kiedy człowiek jest znużony, kiedy jest zmęczony i kiedy słabnie, to naprawdę o tym potrafi zapomnieć. Ale wtedy są bracia i są siostry. Nie zapomną. I kiedy to się wszystko stało, kiedy Dawid został uratowany, no życie mu zostało uratowane, to w 22 rozdziale on mówi psalm, pieśń. Dawid wypowiedział Panu słowa tej pieśni w dniu, gdy Pan go wybawił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula. Powiedział: Pan jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem. Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mojego zbawienia, moją wieżą i moją ucieczką, moim zbawicielem. Wybawiasz mnie od przemocy. Ogarnęły mnie bowiem boleści śmierci, zatrwożyły mnie potoki bezbożnych. Boleści piekła mnie oplotły, pochwyciły mnie sidła śmierci. Wygląda na to, że Dawid opisuje swój stan, swoje uczucia, kiedy on otoczony, wydaje się, że po prostu nie ma szans, że będzie ginął. I co robi wtedy? Wzywałem Pana, który jest godny chwały. A będę wybawiony od moich wrogów. W moim utrapieniu, 7 werset, wzywałem Pana i wołałem do mojego Boga. I wtedy Bóg odpowiada i następuje taki niesamowity opis tego, jaki on jest potężny. Bo Bóg użył tego człowieka. Użył tego człowieka i może użyć każdego z nas. Ale Bóg przejawia swoją moc w tym, jak potrafi przyjść i jak potrafi nam pomóc. Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady nieba zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu. Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego. Nachylił niebiosa i stąpił, a ciemność była pod jego stopami. Dosiadł cherubina i latał i ukazał się na skrzydłach wiatru. Z ciemności uczynił wokół siebie namiot z ciemnych wód i z gęstych obłoków nieba. Od jego blasku rozpaliły się węgle ogniste. Zagrzmiał Pan z nieba, Najwyższy wydał swój głos, wypuścił strzały i rozproszył ich, błyskawice i ich rozgromił. I ukazały się głębiny morza i osłoniły się fundamenty świata od upomnienia Pana, od podmuchu tchnienia Jego nozdrzy. Posłał z wysoka, chwycił mnie, wyciągnął z wielkich wód. Posłał z wysoka. Bóg posłał tego kogo? Abiszaja, tak? Posłał go z wysoka. Posłał z wysoka pomoc. I dlatego w psalmie jest napisane, że wołam do Pana, skąd przyjdzie mi pomoc? Oto moja pomoc od Pana, który stworzył niebo i ziemię. I teraz pytanie, skąd wiemy, czy nie będzie momentu, w którym Bóg pośle nas z wysoka, bo da nam myśl, da nam pragnienie. Bądźmy wrażliwi, słuchajmy. I to ma, ten medal ma dwie strony. To znaczy z jednej należy słuchać i mieć wyczulenie, mieć wrażliwość na potrzeby innych. Ale z drugiej strony jest tak, że my, kiedy jesteśmy znużeni, zmęczeni, kiedy mamy naprawdę kryzys, to niestety czasami lubimy się schować. A gorsze jest jeszcze to, kiedy nie tyle, że się chowamy, ale my zaczynamy udawać, że wszystko jest w porządku. I przychodzimy na przykład, nie wiem, na nabożeństwo, mamy relacje z braćmi i siostrami i udajemy, budujemy wokół siebie taki sztafasz, taki parawan, tak zwanego dobrego chrześcijanina. I potrafimy mówić, chwała Bogu, Bóg błogosławi, jakie to fajne, wszystko dobrze. Ale za tym parawanem kryje się strach, kryje się znużenie, zmęczenie, kryją się rzeczy, które tak naprawdę dobrze by było wylewać przed Panem oczywiście, tak. Ale kiedy my jakoś nie jesteśmy w stanie, nie chcemy, bo z różnych powodów, łatwiej zrozumieć na przykład, że znowu będę kwękał, to już nie chcę kogoś obciążać, to łatwiej zrozumieć. Ale kiedy ja naprawdę mam problem i ja udaję przed bratem, przed siostrą, że tak naprawdę to wszystko jest w porządku i nie daję tego przystępu, to ja niestety, ale udaję. Ja go okłamuję. Ja go oszukuję. Czyli istnieje w tej sytuacji, istnieje medal, ten medal ma stronę dawcy, czyli tego, który przyjdzie z pomocą posłany z wysoka i ma mieć wrażliwość. I druga strona to jest strona biorcy, czyli tego, który nie powinien udawać, że jest inaczej niż jest. Nie zawsze jest tak, że publicznie wszystko będziemy mówić oczywiście, bo nie jest to konieczne. Ale nie zaszywajmy się w kącie. Pamiętajmy, że są sytuacje, w których trzeba wyjść, bo nie zawsze jest tak, że Bóg kogoś pośle. Czasem czeka, aż my się wreszcie otworzymy, aż my wreszcie powiemy prawdę na swój temat. A nie będziemy udawać, że wszystko jest w porządku, stosować takie hasełka chrześcijańskie. I niby wszystko jest dobrze, a zresztą wiele osób i tak wie, że jest niedobrze. I wiele razy taką sytuację mieliśmy już w życiu, że jak ktoś mówił, że wszystko jest u niego w porządku, albo stosował takie okrągłe zdania, ogólniki, to znaczy, że jest bardzo źle. To naprawdę są sytuacje, na które trzeba mieć otwarte oczy i otwarte uszy. I można nawet przyjść do brata i powiedzieć, słuchaj bracie, ja cię nie chcę tam naciskać za bardzo, ale ja mam takie wrażenie, że coś jest niedobrze, tylko ty się za czymś chowasz. Ty lepiej powiedz, o co chodzi, dlatego że jeżeli na przykład masz jakiś tam poważniejszy problem, jeżeli tym bardziej, jeżeli to jest problem na przykład z grzechem, to jeżeli ktoś napomni brata i zawróci go na prostą drogę, to jego duszę potrafi uratować od śmierci. Tak jest u Jakuba napisane na końcu. To jest kwestia troski. Jest kilka takich fragmentów z kolei w Nowym Testamencie. Otwórzmy fragment z Rzymian, rozdział 15. A my, którzy jesteśmy, a tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra ku zbudowaniu, ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających Tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano ku naszej nauce, napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga Ojca naszego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął was do chwały Boga. I jasne, to jest fragment, który odnosi się do 14 rozdziału, żeby się nawzajem tam specjalnie nie czepiać różnych rzeczy, które są drugorzędne. Ale to również mówi o tym, że żeby nie szukać tego, co jest tylko nasze, bo my mamy oczywiście swoje potrzeby. My mamy i te potrzeby potrafią nam przesłonić wszystko, również potrzeby innych. I tak dziękowałem Bogu, kiedy Grzesiu się dzisiaj modlił, bo on się modlił słowami, które chciałem przytoczyć. Filipian 2 rozdział, werset 4. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Był w postaci Boga, ale uniżył się, zstąpił i przyszedł. I co zrobił? Poświęcił się. Kiedy czytamy dalej tę pieśń, którą Dawid wypowiedział, to dalej mamy o warunkach, jakie trzeba będzie spełnić, żeby właśnie tak chodzić przed Panem. Bo tu jest napisane, że Bóg posłał z wysoka, to jest werset 17, ocalił mnie od mojego potężnego wroga, od mojego olbrzyma. Mój olbrzym. Jakie to znajome. Znowu wraca. I ma nowy miecz. Tylko, że ja mam ten stary i nie ma lepszego. Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia. Lecz Pan był moją podporą. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, wybawił mnie, bo mnie sobie upodobał. Nagrodził mnie Pan według mojej sprawiedliwości, oddał mi według czystości moich rąk. Strzegłem bowiem dróg Pana i nie odstąpiłem niegodziwie od mojego Boga, bo miałem przed oczyma wszystkie Jego nakazy i od Jego praw się nie odwróciłem. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości. Dlatego oddał mi Pan według mojej sprawiedliwości, według mojej czystości przed Jego oczyma. I to nie chodzi tutaj o to, że usprawiedliwienie zarabiamy sobie uczynkami. Tu chodzi o to, że jest pewna relacja między Bogiem a nami w ramach przymierza. I bardzo jest pewne oczekiwanie, które Pan Bóg ma oczywiście w stosunku do nas, żebyśmy chodzili w czystości. Żebyśmy chodzili w czystości, bo to się Bogu podoba, bo to jest przejaw miłości do Niego. I On przychodzi do tych ludzi i nie musi ich wtedy karcić, nie musi tego zostawiać, nie musi czekać. Nie musi im otwierać uszu na łożu boleści. Ty z miłosiernym, 26 werset, miłosiernie się obejdziesz. A z człowiekiem nienagannym postąpisz nienagannie. Wobec czystego okażesz się czysty, a wobec przewrotnego postąpisz przewrotnie. Lecz wybawiasz lud strapiony, a twoje oczy są na wyniosłych, by ich poniżać. Ty bowiem, Panie, jesteś moją pochodnią. Pan rozjaśni moje ciemności. Z Tobą przebiłem się przez wojsko, z moim Bogiem przeskoczyłem mur. Droga Boga jest doskonała, słowo Pana w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy Mu ufają. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Któż skałą oprócz naszego Boga? Bóg jest siłą, moją siłą i mocą, a On czyni doskonałą moją drogę. Moje nogi czyni jak ułani i stawia mnie na wyżynach. Ćwiczy moje ręce do walki, tak że mogę kruszyć spiżowy łuk swymi ramionami. ćwiczy nas, to prawda, musimy walczyć, to prawda. Ale ma nad tym wszystkim panowanie i jeżeli oni się na przykład mówią, nie będziesz już z nami wychodził w pole, czyli do bitwy królu, dlatego żeby nie zgasła pochodnia Izraela, to oni patrzyli na tego męża Bożego jako na pochodnie, na przywódcę. Ale z kolei on mówi, ty jesteś moją pochodnią. Ty bowiem jesteś moją pochodnią, Panie. Pan rozjaśni moje ciemności. I teraz z kolei jakbyśmy... Proste skojarzenie. Pamiętacie taki fragment z Koryntian, kiedy Paweł mówi, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Czyli ja będę dla was pochodnią, jeżeli Pan będzie moją pochodnią. To wtedy mnie naśladujcie. I nie ma innej drogi. Ale rzeczywiście droga Pana jest doskonała. Słowo w ogniu wypróbowane. I teraz jeżeli my rzeczywiście będziemy się w tym zanurzać, jeżeli będziemy w tym trwać, jeżeli będziemy chodzić przed Panem i będziemy z miłości do Niego Jemu się podobać, z miłości do Niego będziemy się rozkoszować tym, co On do nas mówi, bo słowo Jego, Jego przykazania przecież są wypisane w naszym sercu, nie są czymś, co wisi nad nami i nas sądzi, tylko to jest życiodajne słowo, które przyszło, zostało wcielone, wskazało nam drogę do Mesjasza, do usprawiedliwienia, do Pana naszego i daje nam siłę. A On sam przychodzi w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy wykończeni. Ale pamiętajmy właśnie, żeby nie szukać swego, żeby pamiętać o innych, dlatego że jesteśmy członkami jedni drugich. I ponieważ jesteśmy włączeni do czegoś takiego jak ciało, w związku z tym nikt już nie tylko nie żyje sam dla siebie, dlatego że Bóg go wykupił, ale nie żyje sam dla siebie, dlatego że jest członkiem i ciała. I jeżeli jest boli kogoś innego, to on to powinien odczuwać. No bo jeśli... Przecież kojarzycie, bo to jest doświadczenie nas wszystkich. Potrafi nas boleć wszystko. I wtedy całe ciało potrafi to odczuwać. W mniejszym albo większym stopniu. Więc jeżeli ja nie odczuwam w żaden sposób tego, że brat cierpi, albo nie mam takiego przekonania, czy takiej wrażliwości, że dobrze by było jednak słuchać głosu Bożego, czy przypadkiem nie zadzwonię, bo on może udawać, że nie cierpi, ale tam właśnie teraz trzeba posłać słowo, tam trzeba zadzwonić i Bóg mówi, teraz cię z wysoka użyję. Jeżeli człowiek, jeden członek cierpi, to cała reszta, to nas boli. Jeżeli się raduje, to się radujcie razem z nim. I to jest właśnie tajemnica ciała, bo głowa wydaje rozkazy, głowa pokazuje, głowa posyła z wysoka, głowa mówi do nas wszystkich. I obyśmy o tym pamiętali, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy znużeni, ale również wtedy, kiedy jesteśmy takim Abiszajem, który stał obok tego człowieka, czy walczył obok niego i zobaczył, co się dzieje i uderzył. I zginął ten jego olbrzym. Amen.